Czy wiecie, co powinno się dawać pastorom w prezencie? Bezpośrednio się zrobiłem, prawda? Nie ma to jak odrobina prywaty na początku kazania. Nie chodzi o to, co pastorzy chcą dostać w prezencie. Okay? To jest mało ważne i broń Boże, żebyście się tym przyjmowali albo o to pytali. Chodzi o to, co dobrze jest dawać pastorom w prezencie. Jeżeli jest jakaś okazja, że trzeba coś pastorowi dać, jaki prezent będzie niedrogi, a będzie wyrażał uznanie dla jego służby, będzie przypomnieniem, na czym polega jego służba i będzie miał biblijny precedens. Będzie po prostu rzeczywiście biblijnym prezentem. Macie jakiś pomysł? Może być. Ja mam inną sugestię. Jak będziecie kiedyś w takiej sytuacji, dajcie pastorowi ręcznik. Nie jest to, że sam wpadłem na taki genialny pomysł. Tak naprawdę kiedyś sam dostałem taki prezent. Kiedy 1,5 roku temu byłem na Ukrainie, w Chersoniu, w rodzinnym zborze Dimy i Kati, którzy są już z nami od jakiegoś czasu, kiedy pastor tamtego zboru przedstawiał mi, miałem powiedzieć kazanie, najpierw powiedział, że zanim pozwoli mi cokolwiek zrobić u siebie w zborze, usłużyć, musi mi dać rzecz, którą dają każdemu usługującemu w tym zborze. I po czym wyciągnął taki, co prawda ozdobny, ale ręczniczek. Powiedział, że zawsze, zanim ktoś może służyć w tym zborze, dostaje ręcznik na symbol tego, co stanowi istotę służby duszpasterskiej. Jak powiedziałem, ten akurat jest dosyć ozdobny, więc nie wiem, czy służyłby do tego, co w założeniu miał służyć, ale symbol rozumiecie. I pewnie domyślacie się tak naprawdę, do czego się odnosi ten symbol. Odnosi się do sytuacji, która jest opisana w 13 rozdziale Ewangelii Jana, kiedy Jezus podczas ostatniej wieczerzy umył nogi swoim uczniom. I chociaż w Biblii jest powiedziane, że przepasał się prześcieradłem i wycierał je tym prześcieradłem, ręcznik jest bardzo dobrym symbolem tego, co zrobił. Jako wyraz służby, którą on wykonywał. I ta historia tak naprawdę, jak porównać, jak opisana jest w różnych Ewangeliach, ma jeszcze jedno, drugie, można powiedzieć, dno, które nie od razu jest widoczne, gdy czytamy Ewangelię Jana. To wszystko działo się w sytuacji, kiedy uczniowie zaczęli sprzeczać się między sobą po raz kolejny, który z nich jest największy, który z nich jest najważniejszy. Być może sprowokowała ich do tego sytuacja, w jakiej się znaleźli. Mieli spożyć wieczerzę paschalną, szczególny czas dla wszystkich Żydów. Poza tym to był ten czas, kiedy uważali, byli przekonani, że Jezus zainauguruje swoje królestwo, że ogłosi się jako Mesjasz Izraela. W związku z tym oni, którzy byli przygotowywani cały czas, żeby służyć razem z Nim, którzy mieli być sędziami 12 plemion izraelskich, widocznie też zajmą te najbardziej eksponowane pozycje. I gdy mieli usiąść razem przy stole, w żydowskiej tradycji nie było przypadku w tym, jak kto siadał. Te najbardziej dystyngowane, najbardziej prestiżowe miejsca były obok Jezusa, po Jego lewej i prawej stronie. I być może tak jak wcześniej, bo czytamy w Ewangeliach, że kilka razy się sprzeczali o to, kto jest największy, idąc na tą ostatnią wieczerzę, myśleli sobie, i ciekawe, kto gdzie będzie siedział. I zaczynali między sobą rozgrywać, w jaki sposób znaleźć najlepsze miejsce przy Jezusie. Bo nie wiadomo przecież, czy to już właśnie nie teraz nastąpi inauguracja Królestwa. Jak wiemy z Ewangelii, jakiś uczeń Chrystusa udostępnił im pomieszczenie, w którym mogli spożyć tą wieczerzę sami, ale ponieważ wszyscy spożywali ją w ramach swoich domostw, rodziny i wszyscy, którzy byli tam związani, słudzy i tak dalej, apostołowie i Jezus mieli być w tym pomieszczeniu zupełnie sami. Normalnie, gdyby przyszli do jakiegoś człowieka w gościnę, ktoś w tym domu służący, może jakiś młodszy syn, usłużyłby gościom w ten sposób, że umyłby im nogi po przyjściu, tak żeby po prostu oni się poczuli lepiej, żeby nie pobrudzili, można powiedzieć, domu wewnątrz. Szczególnie jak tam były wyłożone jakimiś dywanami. Poza tym jak oni jedli, to leżeli, w związku z tym twoje nogi prędzej czy później znajdowały się w pobliżu głowy innego człowieka. Ale kiedy apostołowie, kiedy Jezus weszli do tego pomieszczenia, nie było sługi. Dlatego, że sługa był ze swoją rodziną, ze swoim panem. Była tylko przygotowana misa z wodą i ręcznik. I to musiało być naprawdę zaskakujące. Bo nagle uświadomili sobie, że oto ktoś z nich tak naprawdę powinien wziąć na siebie to zadanie i umyć nogi pozostałym, albo przynajmniej każdy umyć samemu sobie, żeby mogli spokojnie usiąść do wieczerzy. Ale po takiej kłótni po takim rozgrywaniu, po takich rozważaniach, kto sam zdyskwalifikowałby się w tym porządku, jaki miał nastać. Więc czasami sobie nawet wyobrażam, że wchodzili i każdy z nich zatrzymywał się, nawet jeden drugiego popychał, patrzyli na tą misę z wodą, myśleli sobie, nie tym razem, może kiedy indziej, ale nie dzisiaj. Dzisiaj nie będę niszczył swoich szans. I być może nawet Jezus też wszedł, spojrzał na tą misę, na nich, nie powiedział nic i usiadł. I czytamy w Ewangelii Jana, Jan pisze to zresztą w niesamowity sposób, że Jezus, wiedząc, że nadeszła Jego godzina odejścia z tego świata, że idzie do Ojca, umiłowawszy swoich uczniów, umiłował ich aż do końca. I w trakcie wieczerzy, czy przez jakiś czas siedzieli tam wszyscy z brudnymi nogami, zapewniam was, nigdy tak wcześniej nie byli świadomi swoich brudnych stóp, Jezus wstał, podszedł do tej misy, zdjął swoje wierzchnie odkrycie, wziął ten prześcieradło, tą płachtę, przepasał się i to on zaczął chodzić od jednego do drugiego apostoła i mył im stopy. Po to, żeby pokazać, że w Jego Królestwie nie chodzi o to, kto jest największy, ale o to, kto jest gotów służyć. I gdy umył nogi, czytam Ewangelii Jana, rzekł do nich, czy wiecie, co wam uczyniłem? Wy nazywacie mnie nauczycielem i panem i słusznie mówicie, bo jestem nim. Jeśli wtedy ja, pan i nauczyciel, umyłem nogi wasze i wy winniście sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam przykład, byście i wy czynili, jak ja wam uczyniłem. Sługa nie jest większy nad pana swego, ani poseł nie jest większy od tego, który go posłał. Jeśli to wiecie, błogosławieni jesteście, gdy zgodnie z tym postępować będziecie. W Ewangelii Łukasza, który opisuje ten drugi aspekt tej historii, który właśnie wspomina wprost, że temu wszystkiemu towarzyszył spór o to, kto był największy, cytuję jeszcze inne słowa Jezusa. On zaś rzekł do nich, królowie narodów panują nad nimi, a władcy ich są nazywani dobroczyńcami. Wy zaś nie tak. Lecz kto jest największy wśród was, niech będzie jako najmniejszy, a ten, który przewodzi, niech będzie jako usługujący. Któż bowiem jest większy? Czy ten, który u stołu zasiada, czy ten, który usługuje? Czy nie ten, który u stołu zasiada? Lecz ja jestem wśród was jako ten, który usługuje. To musiało być szczególnie bolesne słowo, bo tak naprawdę Jezus niemalże słowo w słowo powtórzył to, czego uczył ich poprzednim razem, kiedy się zastanawiali, który z nich jest większy. Kiedy właściwie dwóch z nich, Jan i Jakub, wysłali swoją mamę, żeby załatwiła im fory u Jezusa. I kiedy inni się dowiedzieli, byli bardzo źli na tych dwóch, może dlatego, że nie pomyśleli o czymś takim sami wcześniej. I wtedy Jezus też, w Ewangelii Mateusza czytamy, powiedział im niemalże dosłownie to samo. Wiecie, że książęta narodów nadużywają swojej władzy nad nimi, a ich możni rządzą nimi samowolnie. Nie tak ma być między wami. Ale ktokolwiek by chciał między wami być wielki, niech będzie sługą waszym. I ktokolwiek by chciał być między wami pierwszy, niech będzie sługą waszym. Podobnie jak Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służył i oddał swoje życie na okup za wielu. Pomyślałem, że te słowa, szczególnie te słowa z Ewangelii Mateusza, mogą być tak naprawdę dobrym przewodnikiem po dzisiejszym kazaniu. Te trzy rzeczy, które wyróżniliśmy. Jezus powiedział, wiecie, że książęta narodów nadużywają swojej władzy nad nimi, a ich możni rządzą samowolnie. Powiedział, wiecie, jak w tym świecie postrzega się przywództwo, przewodzenie, posiadanie władzy i wpływanie na innych. Nie tak ma być między wami. Co to właściwie znaczy? Że Kościół ma się różnić od świata w tym, jak funkcjonują w nim przywódcy, jak w ogóle wygląda kwestia przywództwa. Ale czym dokładnie się różnić? Na pewno ma się różnić w tym, jaką postawę mają przywódcy. Bo to, jak przywódcy wtedy, w historii, nawet dzisiaj traktują innych ludzi, czasami nie ma nic wspólnego z wartościami, które chciał wpoić Jezus, które są wartościami nauczonymi w Piśmie Świętym, które pochodzą wprost od Boga. I co do tego możemy być pewni. Przywództwo w Kościele musi kierować się zupełnie innymi motywami, zupełnie innymi wartościami, zupełnie innym sposobem niż to, co widzimy wokół siebie. Nawet w świecie polityki czy świecie biznesu, bo tam najczęściej mamy do czynienia obecnie z liderami. I można też pomyśleć, że tak naprawdę przywództwo w Kościele powinno być też zbudowane w zupełnie inny sposób niż to, jak obecnie budowane są struktury przywództwa w różnych organizacjach. Ale tutaj już to nie jest takie jednoznaczne, bo tak naprawdę przywództwo w pierwszym kościele było zbudowane dokładnie tak, jak przewodzono w tamtym społeczeństwie. I kiedy czytamy Ewangelię, kiedy czytamy już nawet później Dzieje Apostolskie i Listy Apostolskie, dowiadujemy się, że przywódcami w kościołach byli tak zwani starsi. Znaczyło to tyle, że to byli ludzie najczęściej też starsi wiekiem, ale przede wszystkim ludzie, którzy cieszyli się uznaniem pośród innych członków danej wspólnoty, danego miasta czy danego społeczeństwa, którzy charakteryzowali się jakąś szczególną mądrością, doświadczeniem, którym ludzie ufali i w związku z tym powierzano im jako grupie prawo decydowania i zarządzania sprawami danego miasta, danej wspólnoty czy danego narodu. W tamtych czasach to było coś oczywistego. W tamtych czasach właściwie wszyscy się tak rządzili. I kiedy starsi pojawili się w pierwszych kościołach, kiedy chrześcijanie zaczęli ustanawiać starszych w swoich zborach, nie wymyślili wcale nic nowego. W Biblii czytamy bardzo często o starszych. O starszych czytamy w Izraelu, zanim jeszcze w ogóle Mojżesz wrócił do Egiptu, żeby wyprowadzić stamtąd lud. Bóg powiedział mu, idź do starszych. To znaczy, że starsi byli w Izraelu, zanim jeszcze Izrael wyszedł z Egiptu. Kiedy Jezus był na ziemi, czytamy, że w każdym mieście, właściwie w każdej synagodze byli starsi żydowscy, którzy zarządzali sprawami danej synagogi, danej miejscowości. I też cały naród żydowski miał grupę 70 starszych, zresztą też tak było za czasów Mojżesza, którzy decydowali o sprawach całego narodu. To jest tak zwany Sanhedryn. I czytamy niestety, że właśnie ten Sanhedryn, ci starsi Izraela, starsi ludu, byli tymi, którzy wydali wyrok na Jezusa. Więc kiedy uczniowie, kiedy później pierwszy Kościół wyznaczał starszych, sięgnął po dokładnie model, ten model, który był znany doskonale wszystkim. Nie wymyślali nic nowego, ale napełnili go nową treścią, nowymi wartościami, nowymi ideami, nowym sposobem sprawowania przywództwa. Można pomyśleć, że przywódcami w pierwszym Kościele byli apostołowie. Niekoniecznie. Apostołowie byli może pierwszymi przywódcami na początku, jak Kościół się budował, ale bardzo szybko zaczęto ustanawiać starszych tam, gdzie to było tylko możliwe. Apostołowie byli bardziej posłańcami, świadkami cierpień Chrystusa i Jego zmartwychwstania, niż przywódcami w ścisłym tego słowa znaczeniu. Już w 12 rozdziale Dziejów Apostolskich czytamy, że gdy powstał zbór w Antiochii i postanowili wysłać pomoc charytatywną do zboru w Jerozolimie, posyłali ją starszym tego zboru, którzy byli w Jerozolimie. Kiedy później jest sobór, pierwsza taka rada, synod Kościoła, który decyduje o tym, czy poganie mogą stać się wierzącymi bez wcześniejszego stawania się Żydami, czytamy, że apostołowie, starsi i cały zbór debatowali nad tą sprawą. A kiedy później Paweł przybywa do Jerozolimy po to, żeby zdać sprawę ze swoich podróży misyjnej, nawet już o apostołach nie ma mowy. Przychodzi do Jakuba, do tego, który w jakiś sposób koordynował pracę tej wspólnoty w Jerozolimie i starszych tego kościoła. I tak samo, kiedykolwiek powstał jakiś nowy zbór, zaczynano od tego, żeby ustanowić starszych. Znaleźć pośród nich ludzi, którym można powierzyć losy danej wspólnoty, którzy cieszą się zaufaniem, którzy cieszą się poważaniem, którzy mają już doświadczenie, mądrość, pomazanie od Boga, żeby decydować o tym, co dana wspólnota będzie robić. Po pierwszej podróży misyjnej Paweł i Barnaba wracają do wszystkich zborów i czytamy, że ustanawiają tam starszych. Kiedy później Paweł wysyła Tytusa na Kretę, a później Tymoteusza także do Efezu, mówi, waszym pierwszym zadaniem jest teraz w tych wszystkich zborach, które tam powstają, znaleźć ludzi godnych zaufania i uczynić ich starszymi. I tak naprawdę w Biblii to jest jedyny poziom przywództwa, jaki istnieje. Starsi, biskupi, pasterze to są tylko różne słowa, które oznaczają tą samą grupę ludzi. Starsi to było bardzo powszechnie zrozumiałe w kulturze słowo oznaczające właśnie liderów danej wspólnoty. Biskupi to znaczy tyle, co nadzorcy, doglądający, ktoś, kto się opiekuje daną sprawą. Więc biskup mówił raczej o tym, co starszy robi, niż o tym, kim jest. I byli też nazywani pasterzami, bo pasterz był też takim symbolem przywódcy w Izraelu, który miał opiekować się trzodą Bożą, jakim był cały Izrael, a później także Kościół. W języku łacińskim pasterz to pastor i tego to powstało słowo, którym często teraz w Kościele się posługujemy na oznaczenie przywódców. Pastor to po prostu pasterz. W języku biblijnym to po prostu starszy, któremu powierzono doglądanie bycie biskupem trzody Bożej. I szczerze mówiąc, w Biblii nie znajdziemy czegoś takiego nawet, co mamy współcześnie. Idei jednego pastora, który decyduje o wszystkim. Nie, biblijnie rzecz biorąc, w Nowym Testamencie przywództwo zawsze sprawowała grupa starszych. Chociaż to nie znaczy, że nie było kogoś, który był odpowiedzialny za bieżące funkcjonowanie wspólnoty. Wiele wczesnych wspólnot chrześcijańskich było ułożonych podobnie jak synagoga. W każdej synagodze był tak zwany przewodniczący synagogi albo przełożony synagogi, jak w Ewangelii czytamy. Nie ktoś, kto był ważniejszy od innych starszych, ale ktoś, kto był odpowiedzialny za bieżące funkcjonowanie danej synagogi. O to, żeby zorganizować spotkanie, żeby ogłosić sabat, żeby wszystko działo się w porządku. A czasami, kiedy jeszcze, szczególnie w zborach pogańskich, ludzie nie pojmowali tego żydowskiego sposobu myślenia, Tytus czy Tymoteusz przez pewien czas, ale tylko przejściowy, mogli funkcjonować jako tacy przedstawiciele apostolscy, których pierwszym zadaniem było tak naprawdę znalezienie lokalnych przywódców i ustanowienie starszych w danej wspólnocie. Później, ponieważ zawsze tak było, że Kościół uczył się tego, jak sprawować przywództwo od kultury, która była wokoło, te rzeczy się zmieniały, aż doszliśmy do takiej złożonej sytuacji, jaką mamy obecnie, za chwilę o tym powiem, ale na początku było po prostu tak. Przywódcami byli starsi, równi sobie, chociaż różnili się funkcją, jaką pełnili. A inną urzędem czy funkcją w zborze byli tak zwani diakoni. To też jest takie teraz kościelne słowo, ale diakon to znaczy po prostu sługa. I w Biblii, w Nowym Testamencie bardzo często znajdzie się to słowo i tak właśnie przetłumaczone. Sługa. W synagodze, ponieważ synagoga zajmowała się różnymi rzeczami, byli też ludzie, których zadaniem było rozdzielanie pomocy charytatywnej. Których zadaniem było dbanie o sam budynek synagogi, o zajmowanie się takimi prozaicznymi, ale bardzo praktycznymi sprawami wspólnoty. I oni nazywani byli często sługami synagogi. Niektórzy z nich nawet byli w pewien sposób zatrudnieni przez synagogę. I kiedy w pierwszym kościele powstał pewien problem, kiedy było coraz więcej ludzi, ponieważ Kościół zajmował się też pomocą charytatywną, niektóre z wdów, szczególnie z tych napływających do Jerozolimy z innych krajów, były zaniedbywane przy rozdzielaniu tej pomocy charytatywnej. Czytamy, że apostołowie zebrali cały zbór i mówią, nie jest rzeczą słuszną, żebyśmy zaniedbali Słowo Boże, a usługiwali przy stołach, czyli zajmowali się tylko rozdzielaniem tej pomocy charytatywnej. Upatrzcie tedy, bracia, spośród siebie 7 mężów, cieszących się zaufaniem, pełnych Ducha Świętego i mądrości, a ustanowimy ich, aby się zajęli tą sprawą. My zaś pilnować będziemy modlitwy i służby słowa. Innymi słowy powiedzieli, czas teraz stworzyć strukturę, czas powołać sługi naszej wspólnoty, którzy będą zajmowali się jej codziennym funkcjonowaniem. I chociaż akurat tam nie jest użyte słowo diakoni, tak naprawdę tak ich nazywamy. Diakoni, słudzy. I szczerze mówiąc, w pierwszym kościele były tylko te dwie, w cudzysłowie, pozycje. Bo tak było zbudowane ich społeczeństwo. W synagodze byli starsi i słudzy synagogi. W pierwszych wspólnotach byli starsi wspólnoty i diakoni, słudzy tej wspólnoty. Jak to wygląda u nas? Nawet formalnie w naszym zborze przywództwo sprawuje tak zwana Rada Starszych. Dzisiaj musimy tłumaczyć, kim są starsi, co też świadczy, jak bardzo zmieniła się nasza kultura. Na chwilę obecną członkami Rady Starszych są 4 osoby. Mirosław Klekot-Walczak, który nazywany też jest pastorem przełożonym, Stanisław Blank, ja, Krzysztof Pawłusiów i Daniel Eifling. Daniela jeszcze akurat nie ma, jest w tej chwili w Stanach Zjednoczonych, ale niedługo już wróci. Wszyscy jesteśmy starszymi. Oprócz tego 3 z nas nazywanych jest jeszcze pastorami, ale to raczej świadczy o tym, że my jesteśmy, czy poświęcamy cały swój czas na to, żeby zajmować się funkcjonowaniem tego zboru. Jesteśmy też przez zbór częściowo albo w całości utrzymywani. Do końca zeszłego roku pastorem i członkiem Rady Starszych był również pastor Adam Majchrowski. A w najbliższej przyszłości mamy nadzieję, że członkiem Rady Starszych stanie się również Leszek Kopczyński. Formalnie rzecz biorąc, to nie jest tak, że starszego sobie wybiera pastor Rada Starszych, chociaż tak naprawdę to jest, kiedy przedstawialiśmy go kilka tygodni temu, to była decyzja całej Rady Starszych, żeby przedstawić go zborowi. Formalnie według statutu, według którego funkcjonujemy jako zbór, to zbór przyjmuje czy ustanawia każdego z tych ludzi starszym, liderem wspólnoty. I tu nie chodzi o głosowanie, tu nie chodzi o wybór między jednym a drugim, ale tak naprawdę o uznanie czy nadanie tej osobie pewnego rodzaju autorytetu, a może by bardziej powiedział uznaniem, że to jest człowiek, który może decydować o losach tej wspólnoty. przyjęciem go, uznaniem go jako kogoś, kto może wpływać na to, co ten Kościół będzie robił. Więc kiedy formalnie rzecz biorąc, prawdopodobnie gdzieś w lutym, w marcu, będziemy jako członkowie tej wspólnoty, ci z was, którzy są członkami, decydować o przyjęciu, powierzeniu roli starszego Leszkowi Kopczyńskiemu, to właśnie będziemy robić. Nie decydować o tym, czy on się do tego nadaje, czy nie, czy jest odpowiednio dobry i tak dalej, tylko decydować, czy my jako zbór jesteśmy gotowi uznać go jednym z starszych i powierzyć mu tak naprawdę pieczę nad samymi sobą. Jeżeli chodzi o diakonów, sytuacja jest trochę bardziej zabawna, bo diakona mamy jednego obecnie. Jest nim Piotr Kresak. Ale w najbliższych dniach dowiecie się też o kolejnych osobach, którym powierzone będzie, a raczej którym będziemy chcieli powiedzieć wprost, że oni pełnią rolę diakonów, że oni poprzez swoje oddanie, swoje zaangażowanie są sługami naszej wspólnoty i chcemy też uznać ten fakt i pokazać to wszystkim. Więc gdzieś ta struktura naszej wspólnoty, chociaż formalnie nawet nie jest dokładnie taka sama jak w Nowym Testamencie, staramy się odzwierciedlać ten aspekt. Mam powiedziane, że pastorem przełożonym jest Mirek, ale dlatego, że nasze prawo wymaga, żeby któryś z pastorów był wskazany jako lider, który będzie reprezentował zbór przed państwem, przed wszelkimi strukturami. Ale w gruncie rzeczy sprawujemy to przywództwo jako Rada Starszych. Rada Starszych ma ważniejszy głos nawet od pastora przełożonego. Tak się składa akurat, że pastor Mirek jest teraz najbardziej naturalnym przywódcą. Nie wiem, czy słyszeliście takiej opcji. Są ludzie, którzy poprzez swoje zorientowanie na to, żeby iść do przodu, poprzez to, jak motywują innych, poprzez to, jak zachęcają, a czasami przymuszają innych do pracy, osiągają pewne rzeczy szybciej niż ci, którzy tylko siedzą i słuchają, bo gdybyście do mnie przyszli, to ja bym was wysłuchał i powiedział, no tak, zastanowimy się nad tym. Więc pastor Mirek też poprzez swój charakter jest tym, który, może powiedzieć, najbardziej jest widocznym jako przywódca i często w związku z tym najwięcej rzeczy do niego trafia albo najwięcej rzeczy na jego głowę spada. Ale jako Rada Starszych to my wszyscy, niegdyś w piątkę, teraz czwórkę, w przyszłości mam nadzieję znowu w piątkę, sprawujemy formalne przywództwo w tej wspólnocie. I tak jak powiedziałem, w historii Kościoła to, jak odbywało się to praktycznie, zmieniało się cały czas. I mi się wydaje, że zawsze się tak będzie zmieniać. Dlatego, że to, jak rozwiązywać problemy, to, jak zajmować się koordynowaniem różnych rzeczy, uczymy się tak naprawdę od kultury, która jest pośród nas. Tak jak kiedyś wszystkim zajmowali się starsi, dzisiaj jesteśmy przyzwyczajeni do pracy w zespołach. Dlatego, kiedy mówimy starsi, zastanawiacie się może, kto to jest starszy. Kiedy powiemy kierownik służby, to wszyscy wiedzą, o co chodzi. No nie? To jest ten, kto ma zająć się jakąś działką. Więc nawet współczesne kościoły wiele czerpią z tego, jak funkcjonują inne organizacje. I akurat w tym chyba nie ma nic złego. To, czego nie możemy nigdy zaniedbać, to, że nie możemy kierować się wartościami, które panują w tym świecie. Bo pośród nas w Kościele, u ludzi, którym powierzamy przewodzenie wspólnotą, musimy się kierować innymi motywami, innymi wartościami i innym sposobem funkcjonowania niż robią to politycy i dyrektorzy różnych firm. Po drugie, Jezus powiedział, a ktokolwiek by chciał być między wami wielki, ktokolwiek by chciał być między wami pierwszy. Ciekawa rzecz. Myśleliście kiedyś o tym, że trzeba chcieć być przywódcą w Kościele. Chyba nabraliśmy takiego przekonania, że szczególnie w naszej kulturze polskiej, jakby ktoś ciebie zapytał, czy chciałbyś być przywódcą, liderem Kościoła, powiedzieć, nie, nigdy w życiu, a kimże ja jestem, żebym się miał wywyższać nad innych. Ale Jezus mówi, no ktokolwiek by chciał być między wami pierwszym, ktokolwiek by chciał być przywódcą. I szczerze mówiąc, to jest biblijna postawa. To jest praca, to jest służba, którą trzeba chcieć. Paweł pisze do Tymoteusza, prawdziwa to mowa. Kto o biskupstwo, czyli o bycie starszym się ubiega, pięknej pracy pragnie. I nie mówi, no i teraz takiego utrąćcie, bo jak ktoś chce być przywódcą, to w żadnym razie nie powinien nim być. Bo ci, pisze dalej, którzy dobrze służbę pełnili, zyskują sobie wysokie stanowisko i prawo występowania w sprawach wiary, która jest w Chrystusie Jezusie. I tak, to jest coś, czego warto chcieć. To jest coś, czego powinniście pragnąć, bo to jest piękna praca, to jest zaszczytny obowiązek. Ale z drugiej strony też mówi od razu, tylko że to nie jest tak, że każdemu, kto chce, można go powierzyć. Bo pisząc do Tymoteusza i do Tytusa mówi, Bo starszymi, biskupami, pasterzami powinni stawać ludzie, którzy tak naprawdę są do tego odpowiednio przygotowani. Mają odpowiednie doświadczenie, odpowiedni charakter. Dlatego, że im powierzamy losy całej wspólnoty. Mówi, biskup ma być nienaganny, mąż jednej żony, trzeźwy, umiarkowany, przyzwoity, gościnny, dobry nauczyciel, nie oddający się pijaństwu, niezadzierżysty, lecz łagodny, nieswarliwy, niechciwy na grosz, który by własnym domem dobrze zarządzał, dzieci trzymał w posłuszeństwie i wszelkiej uczciwości, nie dopiero co nawrócony, gdyż mógłby wzbić się w pychę, ale powinien też cieszyć się dobrym mieniem u tych, którzy do nas nie należą, aby nie narazić się na zarzuty i nie popaść w sidła diabelskie. Są kryteria, które powinny obowiązywać starszych. Są kryteria, którymi powinniśmy się kierować, decydując, komu powierzamy przewodzenie danej wspólnocie. Więc kiedy jako zbór będziemy decydować o tym, czy powierzyć kierowanie tą wspólnotą Leszkowi Kopczyńskiemu, dokładnie macie listę rzeczy, które powinniście wziąć pod uwagę. Bo kiedy powierzymy, to jest człowiek, który będzie miał wpływ na to, co my jako cały zbór robimy. I można wiele mówić o tym, co to znaczy być starszym, jakie są kwalifikacje, ale chciałbym wrócić do tego aspektu, że warto chcieć być starszym. Bo ono również, jak ta pierwsza historia o tym myciu nóg, może mieć troszeczkę drugą warstwę, którą nie zawsze dostrzegamy. Apostoł Piotr pisze do starszych, sam nazywając się starszym. Starszych więc wśród was napominam, jako również starszy, świadek cierpień chrystusowych oraz współuczestnik chwały, która ma się objawić. Paście trzodę Bożą, jako pasterze, która jest między wami, nie z przymusu, lecz ochotnie, po Bożemu, nie dla brzydkiego zysku, lecz z oddaniem, nie jako panujący nad tymi, którzy są wam poruczeni, lecz jako wzór dla trzody. A gdy się objawi arcypastrzec, otrzymacie niezwiędłą koronę chwały. Nie z przymusu, ale ochotnie. Dziwne słowa, nie? Tak jakby można było kogoś zmusić do bycia starszym. Paweł, pisząc do Tesaloniczan, jest jeszcze bardziej bezpośredni. Nie, przepraszam, autor listu do Hebrajczyków. Paweł będzie za chwilę. Bądźcie posłuszni przewodnikom, czyli przywódcom waszym i bądźcie im ulegli. Oni to bowiem czuwają nad duszami waszymi i zdadzą z tego sprawę. I niech to czynią z radością, a nie ze wzdychaniem, gdyż to wyszłoby wam na szkodę. Też zaskakująca myśl, że ktoś mógłby być przywódcą i tak naprawdę nie chcieć tego robić. Do Tesaloniczan Paweł pisze, napominajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego, co też czynicie. A prosimy was, bracia, abyście darzyli uznaniem tych, którzy pracują wśród was, a są przełożonymi waszymi w Panu. I napominają was, szanujcie ich i miłujcie ich jak najgoręcej dla ich pracy. A do Tymoteusza pisze, starszym, którzy dobrze swój urząd sprawują, należy oddawać podwójną cześć, zwłaszcza tym, którzy podjęli się zwiastowania, słowa i nauczania. Przeciwko starszemu skargi nie przyjmuj, chyba że jest ona oparta na zeznaniu dwóch lub trzech świadków. Można by pomyśleć z jednej strony, że starsi mają rzeczywiście szczególne przywileje w zborze, ale ja się już nauczyłem patrzeć na pewne rzeczy w Nowym Testamencie trochę inaczej. Może pamiętacie, jak mówiliśmy o liście do Koryntian, że wiele listów powstało dlatego, że były problemy w kościołach. To nie jest tak, że Paweł zastanawiał się, mam trochę wolnego czasu, ciekawe by do kogo teraz napisać. Wiele listów, które są w Nowym Testamencie, powstały dlatego, że były jakieś sprawy, którymi trzeba się było zająć. Jak mówiłem, dziękujmy Bogu za problemy w kościołach, bo gdyby nie one, nie mielibyśmy połowy Nowego Testamentu. Więc kiedy znajdujemy w Nowym Testamencie kilka takich wzmianek, które mówią o tym, że o starszych zależy w pewien sposób zabiegać. Należy w jakiś sposób okazywać im szacunek, należy ich chronić. Bo jeżeli oni będą robili to, co robią z przymusu, jeżeli oni będą robili to tak naprawdę niechętnie, to wyjdzie tylko zborowi na szkodę. Wiecie, o czym mi to mówi? Że już wtedy, a może właściwie przez cały czas, było tak, że bycie starszym to był ciężki kawałek chleba. I że wielu ludzi, którzy zgodzili się na taką służbę, później siadało i myślało sobie, gdybym tylko wiedział, o co chodzi, pewnie bym się na to nie zgodził. Nie wiem, jak dokładnie było w tamtych czasach, ale powiem wam, że dokładnie tak to wygląda współcześnie. Nie mamy danych z naszego kraju, bo w naszym kraju się trochę boimy różnego rodzaju badań socjologicznych, szczególnie w kościołach, ale na przykład w Stanach Zjednoczonych, gdzie są do tego bardziej przyzwyczajenia i tych pastorów starszych jest znacznie więcej, kiedy rozmawia się z nimi szczerze i pyta się o to, co oni myślą o swojej służbie, te dane są przerażające. Większość pastorów, większość przywódców Kościoła, gdyby tylko mogła, zrezygnowałaby z tej pracy. Większość pastorów, i to mówimy o wielkościach rzędu 89%, uważa się zupełnie nieprzygotowanych, uważa, że zawodzi w tym, co robią. Większość pastorów czuje się samotnych, większość pastorów walczy z depresją, z wypaleniem, ze zniechęceniem. I chociaż nie mogą tego powiedzieć wprost przed swoimi ludźmi, gdyby tylko mogli zająć się czymś innym, chyba by to zrobili. Ale dlatego, że wielu z nich poszło do seminarium zaraz po szkole średniej, tak naprawdę nie mają w ręku innego zawodu, zostają czasami w kościołach, dlatego że nie wyobrażają sobie innego sposobu na życie. Czasami to kościoły pozbywają się pastorów, czasami dzieją się różne rzeczy. Ale wiecie, stan Kościoła w kontekście tego, jak myślą przywódcy, jest naprawdę wcale nie taki fajny, jakby się mogło wydawać. Jeżeli zapytacie pastorów, jeżeli zapytacie starszych, co oni o tym myślą, powiedzieli tak, lepiej, żeby ktoś naprawdę chciał wykonywać tą służbę, bo jeżeli zabraknie mu motywacji, to w tej służbie się nie utrzyma. Jest jedna statystyka porażająca. Wiecie, że wśród wszystkich osób, które decydują się na taką pełnoetatową służbę w Kościele, poświęcić swoje życie pracy w Kościele, do końca swojej aktywności zawodowej, czyli do tego przysłowiowego przejścia na emeryturę, dotrwa tylko 5 lub 10% w Stanach Zjednoczonych, ale w Polsce pewnie niedługo to będzie wyglądało podobnie. To znaczy, ze wszystkich pastorów, ze wszystkich osób zatrudnionych w Kościele, tylko 1 na 20 albo z każdych 20, tylko 1 lub 2 osoby będą pracowały w Kościele aż do końca swojej aktywności zawodowej. Pozostałe 18 czy 19 albo zrezygnuje, albo zdecyduje się na zajęcie czymś innym, albo zboru im podziękują, albo powiedzą sobie, okej, miało być fajnie, ale wcale tak nie jest. Bycie pastorem, prawda jest taka, to jest ciężki kawałek chleba. I zawsze tak było. Ten cytat, który widzicie, pewnie zastanawiacie się, ciekawe skąd to jest. Z 2 listu do Koryntian. Jeżeli chcecie kiedykolwiek posłuchać, czy zobaczyć, jak apostoł Paweł się czuł, przeczytajcie sobie 2 list do Koryntian. Weźcie sobie kubek dobrej kawy, bo to jest troszeczkę dłuższy list. Weźcie jakąś nową Biblię, gdzie nie macie podkreślonych tych najbardziej pozytywnych wersetów i przeczytajcie to, co Paweł pisze tego zboru. Bo Korynt to był zbór, który odwrócił się od apostoła, który go założył. I poczytajcie, patrząc na emocje, które apostoł Paweł wyraża w tym liście. Nie są to łatwe emocje. Pisze z bólem, dlatego że zbór w pewnym sensie powiedział mu, no, może byłeś tu na początku, ale teraz wcale ci tu nie chcemy. Mamy lepszych. I Paweł pisze do nich, jak mówi sam, jak do dzieci, wołając do nich, napominając ich i mówi, czy ja mam się wam polecać? Nie o to przecież chodzi. Pisze dalej, my, mówiąc o sobie, o innych ludziach z jego zespołu, nie jesteśmy handlarzami Słowa Bożego, jak wielu innych, lecz mówimy w Chrystusie przed obliczem Bożym jako ludzie szczerzy, jako ludzie mówiący z Boga. Czy znowu zaczynamy polecać samych siebie? Czy potrzebujemy, jak niektórzy, listów polecających do was albo od was? Przecież to wy, to co robiliśmy pośród was, jak was traktowaliśmy, jest najlepszym listem polecającym, jaki mogliśmy stworzyć. Napisanym nie na papierze, ale bezpośrednio w waszych sercach. To naprawdę nie jest łatwy list, jeżeli czytacie go patrząc na emocje apostoła Pawła. Ale też nie popada w użalanie się nad sobą, bo pisze, taki jest już mój los. I mając tę służbę, która nam została poruczona z miłosierdzia, nie upadamy na duchu, lecz wyrzekliśmy się wszystkiego, co ludzie wstydliwie ukrywają i nie postępujemy przebiegle, nie fałszujemy Słowa Bożego. Bo nie samych siebie głosimy, lecz Chrystusa Jezusa, że jest Panem, o sobie zaś, żeśmy sługami waszymi dla Jezusa. I tą służbę, tą postawę mamy ten skarb w naczyniach glinianych, kruchych, łamliwych, ale tak właśnie ma być. Aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest Boga, a nie z nas. To jest list lidera do wspólnoty, w której nie spotyka się zrozumienie, mówiąc, jest ciężko między nami. I mnie to zasmuca, ale to, co mi daje siły, to świadomość, dlaczego to robię i dla kogo to robię. I dobrze jest, że czuję się słaby, bo dzięki temu wszystko, co się dzieje się z Boga, a nie ze mnie. I nawet mówi, nazywamy się sługami, jesteśmy sługami waszymi ze względu na Chrystusa. To jest ta trzecia część, o której mówił Jezus. Niech będzie sługą waszym, kto chce być wielki. Podobnie jak Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służył i oddał życie swoje na okup za wielu. Dzisiaj nawet wiele mówi się o tak zwanym przywództwie przez służbę albo o osobie przywódcy sługi. W kościołach to jest bardzo popularne, ale to nie jest tylko w kościołach. Jest w ogóle taka teoria przywództwa, która funkcjonuje w świecie biznesu, że przywódca ma być sługą tym, których przewodzi. I za każdym razem, kiedy o tym mówimy, odwołujemy się właśnie do tej sytuacji, kiedy Jezus wziął wodę i wziął to prześcieradło, ten ręcznik i umył stopy swoim uczniom. Stawiamy go jako przykład tego, co to znaczy być przywódcą, sługą. Bo wiadomo, był Panem, a okazał się sługą. I właściwie nawet czytałem trochę na temat tego przywództwa przez służbę i wiecie, są dokładne pokazane cechy dobrego przywódcy sługi, czym powinien się charakteryzować w pracy z innymi ludźmi. I czytam to i myślę sobie, jejku, naprawdę to wszystko wyciągnęliśmy z tego jednego fragmentu, kiedy Jezus umył nogi uczniom? Co to właściwie znaczy, że Jezus był sługą? Zastanawialiście się? Bo łatwo jest wziąć ten przykład i postawić go jako wzór, powiedzieć sobie, no tak, pastorzy, damy im ręcznik i oni będą myli nam stopy. Na tym polega bycie pastorem. Ale jeżeli popatrzymy na całe życie Jezusa, to nie jest taka prosta sytuacja. Przypomnijcie sobie, sam fakt, że to tak bardzo zszokowało uczniów, było dowodem na to, że Jezus zrobił coś nieoczekiwanego, że nie zachowywał się tak cały czas. Jezus właściwie nigdy nie zrobił dla swoich uczniów coś, co oni mogli zrobić sami. Właściwie nigdy nie zrobił dla swoich uczniów coś, co oni mogli zrobić sobie nawzajem. Nawet kiedy było nakarmienie 5000, Jezus dokonał cudu, rozmnożył chleba, później powiedział uczniom, no teraz idźcie i nakarmcie ich. Jezus robił dla swoich uczniów tylko to, czego oni nie mogli zrobić dla siebie sami. Jezus nie był służącym, który robił za nich cokolwiek. Więc co to znaczy, że Jezus był sługą? Właściwie za każdym razem, kiedy czytam o tym, że Jezus był sługą, wskazany jest raczej na tym, że Jezus był sługą Boga. A jeżeli jest odniesiony do ludzi, właściwie tylko w dwóch miejscach w Nowym Testamencie, w liście do Filipian i w liście do Rzymian, odnosi się to nie tyle do usługiwania wszystkim wokoło, ale raczej do świadomości, po co przyszedł i jaki był jego cel. W liście do Filipian Paweł pisze, takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom. A okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Biblia mówi, że główną rzeczą, w której Jezus okazał się sługą, no to, że umarł za nas. Że zrobił dla nas to, czego nie mogliśmy zrobić dla siebie sami. I myślę, że jeżeli szukamy w Jezusie inspiracji, co to znaczy być przywódcą, sługą, powinniśmy spojrzeć na całą sytuację znacznie szerzej. Wtedy ona ukazuje niesamowite oblicze. Jan, dokonując wstępu do opisu tej sytuacji, pisze niesamowite słowa. Przed świętem Paschy Jezus, wiedząc, że nadeszła godzina Jego odejścia z tego świata, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, umiłował ich aż do końca. I zrobił coś niesamowitego, coś, czego nie zrobił nigdy wcześniej, po to, żeby im pokazać, że w Jego Królestwie bycie przywódcą to jest naprawdę coś innego, niż oni myślą, nawet jako Jego uczniowie, że jest. Ale spójrzmy na to szerzej. Jeżeli chcemy zrozumieć, co to znaczy być sługą, przywódcą sługą, musimy zobaczyć tę sytuację w szerszym kontekście, w tym wszystkim, co się działo. Kiedy to się działo, gdzie to się działo i co miało stać się następnego dnia. Kiedy to było? To było podczas święta Paschy. Gdzie? W Jerozolimie. I to jest ważna rzecz. Apostołowie byli tak naprawdę prostymi ludźmi. Byli rybakami z Galilei, celnikami, ludźmi, którzy zostali zebrani przez Jezusa gdzieś daleko od Jerozolimy, daleko od świata wielkiej polityki, daleko od świata możnych władców i tych, którzy stanowili cokolwiek w Izraelu. I nigdy w życiu wcześniej nie pomyśleliby sobie o tym, że mają być kimkolwiek ważnym. A Jezus zabrał ich. Przez te 2-3 lata, kiedy był z nimi, oni szli za Nim i doszli do miejsca, w którym przynajmniej w tym momencie byli gotowi podjąć się przewodzenia nowemu Izraelowi. Z Galilei, z Jeziora Tyberiackiego trafili do Jerozolimy w najbardziej zapalnym czasie, w podczas święta Paschy, kiedy dowolna rzecz mogła doprowadzić do powstania, do wybuchu sprzeciwu wobec Rzymian. Dlatego też Piłat razem z rzymskimi żołnierzami specjalnie przyjeżdżali do miasta, żeby temu zapobiec. Znaleźli się w samym środku wielkiej polityki. Nie tylko wielkiej w sensie ludzkim, ale też w sensie Bożym, bo oto widzieli, że mają przed sobą Mesjasza. I wiecie, co było następnego dnia? Co miało być następnego dnia? Wiecie, no znamy tę historię. Jeszcze tylko kilka godzin byli ze sobą. Kilka godzin później w ogrodzie Getsemane Jezus został schwytany i zaprowadzony przed starszych Izraela. W farsie procesu został skazany na śmierć, zaprowadzony do Piłata, bo tylko on mógł go stracić. Rzymianie przyklepali ten wyrok. Następnego dnia rano Jezus został ubiczowany, zaprowadzony na Golgotę. W południe wisiał już na krzyżu. Po południu już nie żył. I zanim zapadł zmierzch, złożyli go do grobu. 24 godziny później nie było go już między nimi. To wiele mówi o znaczeniu tego, co Jezus dokonał. Wiecie, ten sabat był chyba najgorszym sabatem w życiu apostołów. Zastanawiali się, po co nam to wszystko było? Co my tu właściwie robimy? Miało być tak wspaniale, a teraz tak naprawdę drżymy o życie. Miał być Mesjaszem, który pokona Rzymian, a Rzymianie go ukrzyżowali. Miał być tym, który odrodzi naród izraelski, a nasi starsi, nasi przywódcy zniszczyli go i on nawet nie pisnął. I nagle z bolesną świadomością przypomnieli, kim są, sobie kim są. Rybakami z Galilei. Nikt się z nimi nie liczy. Nic nie znaczą. Nie mają żadnych wpływów, nie mają żadnych popleczników. Są nikim. I pewnie jedyną rzecz, jaką myśleli, to teraz, jak się z tej sytuacji wydostać? Jak możemy wrócić do tego, co robiliśmy wcześniej? Ten sabat, te kilkadziesiąt godzin, musiał być bardzo trudny czas w ich życiu. Ale kiedy następnego dnia Jezus stanął między nimi, jako Pan życia i śmierci, jako ten, który zmartwychwstał, uświadomili sobie, że ta historia ma dalszy ciąg. Że ta historia, mimo iż potoczyła się zupełnie inaczej niż oni myśleli, tak naprawdę jednak do jakiegoś miejsca ich doprowadziła. I czytamy, że później, minęło 40 dni, Jezus znowu ich opuścił. Odszedł. Tym razem został wzięty do nieba i znowu zostawił ich na ziemi. Ale tym razem oni zachowali się już zupełnie inaczej. Tym razem oni okazali się przywódcami, którzy gotowi byli pójść za Jezusem i głosić Jezusa wszędzie, gdzie tylko mogą. Wiecie, co tak naprawdę jest istotą tego gestu, który Jezus dokonał i przywództwa Jezusa, które sprawował? Że Jezus wziął tych ludzi i przez te 2-3 lata doprowadził ich do miejsca, w którym oni sami nigdy w życiu nie znaleźliby się o własnych siłach. A potem ich zostawił. I wtedy się okazało, jakim Jezus był przywódcą. Bo gdyby wrócili do Galilei, gdyby wrócili do starego życia, gdyby wrócili do łowienia ryb, zresztą ja nawet piszę, że na pewien czas wrócili, Piotr powiedział, idę ryby łowić, oni, my też. I Jezus przyszedł do nich z powrotem i powiedział, nie. Przebaczył Piotrowi to, że Piotr się jego zaparł, powiedział, paś owce moje, bądź biskupem, bądź pasterzem, bądź starszym. Gdyby oni wrócili i żyli tak jak kiedyś, to by znaczyło, że Jezus wcale nie był dobrym przywódcą. To, że Jezus był dobrym przywódcą, przejawiało się w tym, że kiedy zaprowadził ich w miejsce, w którym oni nigdy w życiu nie znaleźliby się sami, bo nie mieli wykształcenia, nie mieli wsparcia, nie mieli żadnych właściwie wpływów. Byli nikim w tamtym społeczeństwie, ale kiedy On ich zostawił w tym miejscu i odszedł do Ojca, oni powiedzieli, ale my już teraz nie możemy wrócić do tego, co było. Przed nami jest tylko jedna droga naprzód, za Nim. Robić to, co On nam zlecił. I fakt, że każdy z tych 12 apostołów poszedł dalej, tak naprawdę jest właśnie dowodem na to, jakim przywódcą był Jezus. I nie był jedynym. Kiedy czytamy historię Kościoła na pustyni, Mojżesza, który wyprowadził naród z Egiptu, to jest ta sama historia. Wiecie o tym, że Mojżesz nie wszedł do ziemi obiecanej? Jeżeli chcecie posłuchać czy przeczytać kolejną niesamowitą, zwyczającą księgę, zapaszcie sobie 2 kubki albo 3 kubki kawy i otwórzcie 5 księgę Mojżeszową, księgę powtórzonego prawa. Bo to jest kilka kazań Mojżesza, które on wygłasza nad brzegiem Jordanu, na tak zwanych stepach Moabu, na wschód od Jordanu, przed wejściem narodu do ziemi obiecanej, świadom, że On z nimi nie pójdzie. I On żegna się z nimi. On przypomina im całą tą historię, mówiąc, co się stało, jak Bóg dowodził swojej wierności. Mówi, ja umrę w tej ziemi, ja nie przekroczę Jordanu, wy zaś przekroczycie i weźmiecie go w posiadanie, tę piękną ziemię. I teraz strzeżcie się, abyście nie zapomnieli o przymierzu Pana, waszego Boga, który zawarł z nimi. Ja mam 120 lat, nie mogę chodzić, a Pan rzekł do mnie, nie przekroczysz Jordanu. I akceptuję to. I mówi, ale wy bądźcie mocni, bądźcie odważni. Pan Bóg twój sam pójdzie z tobą, nie porzuci cię i nie opuści cię. Potem przywołał Mojżesz Jozuego, tego, który miał być przywódcą Izraela po nim, powiedział mu to samo. Pan cię nie porzuci. Bądź mężny, bądź odważny. I czytamy w ostatnim rozdziale, że wszedł na górę. Cofnął się jeszcze bardziej na wschód, bo Jordan jest w takiej głębokiej dolinie. I popatrzył tylko na tę ziemię, którą bardzo chciał ujrzeć. I tam umarł. I nawet nie wiadomo, gdzie został pochowany. Wiecie, co zrobił Mojżesz? Zaprowadził ich do miejsca, w którym oni nigdy nie znaleźliby się sami. A później usunął się na bok, a oni poszli dalej. I tak naprawdę wielkość Mojżesza, chociaż on przeżywał z nimi straszne chwile, polegała na tym, że kiedy jego zabrakło i kiedy anioł jeszcze tam popchnął Jozuego, bo też nie wiedzieli przez chwilę, co robić, oni powiedzieli, nie ma sensu wracać, chociaż wcześniej kilka razy chcieli wracać do Egiptu. Za daleko już zaszliśmy. Idziemy dalej do miejsca, do którego on nas prowadził. I poszli. I przekroczyli Jordan i poszli do pierwszego miasta, które było przed nimi, Jerycho. I pamiętacie może, jak skończyła się ta historia. Dowodem na to, jakim przywódcą był Mojżesz, było właśnie to, co zrobił. Doprowadził ich do miejsca, do którego nie poszliby sami, do którego często nie chcieli iść. I kiedy go zabrakło, oni powiedzieli, nie ma do czego wracać, idziemy dalej. I tak samo jest później w Nowym Testamencie z apostołem Pawłem, z tym, który pisał do Koryntu. Kiedy pisze do Tymoteusza, drugi list do Tymoteusza, swój pożegnalny list, pisze to samo. Pisze do człowieka, którego wychowywał i mówi, ty poszedłeś za moją nauką, za moim sposobem życia, za moimi dążnościami, za moją wiarą, wyrozumiałością, miłością, cierpliwością, za moimi prześladowaniami, cierpieniami, bo wiele prześladowań znosiłem. Ale tak już jest. Wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie, prześladowania znosić będą. I mówi, to czego się ode mnie nauczyłeś? To słyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, to przekaż ludziom godnym zaufania, którzy będą zdolni innych nauczać. Dałem ci wszystko, co mam, co umiem, a ty zadbaj o to, żeby to przekazać innym. I mówi, zaklinam cię przed Bogiem i Chrystusem Jezusem. Głoś słowo, bądź w pogotowiu w każdy czas, dogodny czy niedogodny, karć, grom, napominaj, z wszelką cierpliwością i pouczeniem. Bo przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli i rządni tego, co ucho łechce i odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. Ale ty bądź czujny we wszystkim, cierp, wykonuj pracę ewangelisty, pełnij rzetelnie służbę swoją. Bo już niebawem ja złożony będę w ofierze, a czas rozstania mego z życiem nadszedł. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem, a teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy. A nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy miłowali przyjście Jego. Co zrobił Paweł? Wziął Tymoteusza, który był synem Żydówki i Greka. Nigdy nie myślał o tym, by być jakimś liderem w kościele. I zaprowadził go do miejsca, do którego ten człowiek nigdy w życiu nie doszedłby sam. Nauczył go rzeczy, których on nigdy w życiu nie nauczyłby się sam. Później odszedł. Został więziony i stracony przez Rzymian. I zanim odszedł, powiedział... Doprowadziłem się tylko tutaj, a teraz ty idź dalej. I co zrobił Tymoteusz? Nie wrócił do tego, jak wyglądało jego życie wcześniej, ale poszedł dalej, bo widział, że nie ma już do czego wracać. Za daleko przyszedł, za daleko go Paweł zaprowadził i stał się jednym z przywódców, nowego pokolenia przywódców Kościoła. Autor listu do Hebrajczyków doskonale to oddaje. Mówi, pamiętajcie nawodzów waszych, którzy wam głosili Słowo Boże, a rozpatrując koniec ich życia... Naśladujcie wiarę ich. A rozpatrując koniec ich życia, naśladujcie wiarę ich. Jezus doprowadził swoich uczniów do końca. I zanim umarł, dał im bardzo ważną lekcję tego, co znaczy być przywódcą. Że tu chodzi o służbę. Swoim życiem, swoją służbą zrobił dla nich to, czego nie mogli zrobić sami. Doprowadził ich do miejsca, do którego nie doszliby sami. A kiedy go zabrakło, oni poszli dalej. Mojżesz doprowadził Izrael na skraj ziemi obiecanej, na brzeg Jordanu, do miejsca, do którego oni nie doszliby sami. Nauczył ich rzeczy, których sami by się nigdy nie nauczyli. Kiedy jego zabrakło, oni poszli dalej. Paweł poprowadził Tymoteusza i wiele innych zborów do miejsca, do którego oni nigdy w życiu nie doszliby sami. Nauczył ich rzeczy, których nigdy w życiu nie nauczyliby się sami. Kiedy Pawła zabrakło, oni poszli dalej. Zadam wam pytanie, trochę niezręczne i podchwytliwe, więc nie śpieszcie się z odpowiedzią. Czy starsi, czy pastorzy, czy liderzy społeczności chrześcijańskiej we Wrocławiu są dobrymi przywódcami? Nie śpieszcie się z odpowiedzią. Jest pokusa odpowiedzieć tak albo nie, ale tak naprawdę jak mi powiecie tak albo nie, to raczej świadczy, nie wiem, o tym, jaką sympatię do nas odczuwacie lub nie odczuwacie. Czy zrobiliśmy albo nie zrobiliśmy czegoś, co wam się podoba lub nie. Prawda jest taka, że nie wiadomo tego jeszcze. Nie wiadomo, jakimi jesteśmy przywódcami. Kiedy będzie wiadomo? Kiedy nas tu zabraknie? Kiedy przyjdzie czas, że wszyscy pastorzy, wszyscy starsi, których obecnie znacie, przestaną być w tym zborze z różnych powodów. Może wyjedziemy do innych miast, może przejdziemy do innych kościołów, może przejdziemy na emeryturę, a może Bóg odwoła nas z tego świata. Dopiero wtedy będzie można poznać, jakimi jesteśmy przywódcami. A po czym? Po tym, co stanie się z tym zborem. Wiecie, jeżeli zabrakłoby nas nawet teraz, wszystkich, i przyszlibyście tu za tydzień i powiedzieli, no tak, nie ma Klekota, nie ma Krzysztofa, nie ma Staszka, nie ma Adama, nie ma innych, to co robimy? Wracamy do domu, idziemy gdzie indziej. Wiecie, co by to znaczyło? Że jesteśmy fatalnymi przywódcami. Że to wszystko opierało się na osobowości, na energii, na nie wiem na czym. Na rzeczach, które myśmy robili. Jeżeli wrócicie do życia, jakie prowadziliście wcześniej, jeżeli wróciliście do tego, co robiliście wcześniej, to znaczy, że przywódcy tej społeczności są fatalnymi przywódcami. To, czy jesteśmy dobrymi przywódcami, okaże się wtedy, jeżeli nas zabraknie, a wy powiecie sobie, o rany, ciężko z nimi było. Ale kiedy teraz patrzę wstecz, widzę, że doprowadzili mnie, doprowadzili nas do miejsca, do którego nigdy w życiu nie doszlibyśmy sami. Że nauczyli nas rzeczy, które nigdy w życiu nie nauczylibyśmy sami. Jak patrzę wstecz, mówię sobie, nie ma już dokąd wracać. Idziemy dalej. I zadaniem przywódców tak naprawdę jest coś takiego. Nie dowieść swojej wielkości, pokazać, jacy wspaniali jesteśmy, ale przygotować każdego z nas do tego, żebyśmy poszli dalej. Apostoł Paweł w liście do Efezjan pisze, Jezus ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, ewangelistami, pasterzami i nauczycielami po co? Po to, żeby ich wynieść nad innych? Po to, żeby pokazać, jacy oni są wspaniali, żeby oni byli otoczani honorami? Nie. Żeby przygotować świętych. Żeby oni teraz pracowali nad tym, żeby nauczyć i poprowadzić innych. Przygotować ich do dzieła posługiwania, do służby w Kościele, do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej. Abyśmy będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową, w Chrystusa, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka. Każdego poszczególnego członka. Działania zgodnego z przeznaczeniem rośnie i buduje siebie samo w miłości. To jest zadanie przywódców. Prowadzić tam, gdzie nie pójdziemy sami, gdzie nie chcielibyśmy pójść sami, gdzie nie potrafilibyśmy pójść sami. Uczyć rzeczy, których nie potrafilibyśmy nauczyć się sami. Motywować wtedy, kiedy nam się nie chce. Napominać wtedy, kiedy błądzimy. Czasami nie jest przyjemnie, ale testem przywództwa będzie to, kiedy przywódców zabraknie i spojrzymy wstecz, powiemy sobie, nie ma już dokąd wracać. Idziemy dalej. Jeżeli więc skorzystacie z rady i będziecie dawali pastorom ręczniki, takich ręczników można nazbierać całkiem sporo. Zastanawiacie się może, co taki pastor będzie sobie myślał, jak każdym razem mu przynosicie ręcznik. Czasami będzie zadowolony, czasami nie. Jak będzie miał trudniejszy czas, to może być nawet sfrustrowany. Pewnego razu może nawet spuścić wzrok i to wcale nie z pokory, tylko po to, żeby sprawdzić, czy jeszcze macie buty na nogach, czy przypadkiem razem z tym ręcznikiem nie przyszliście sprawdzić, czy on potrafi zrobić z niego użytek. Kiedy wieczorem siądzie w domu, może w takim zniechęceniu, i popatrzy na te wszystkie ręczniki, które dostał, jak myślicie, co sobie pomyśli? Boże, spraw, żeby zapomnieli o tamtym kazaniu. Może przeczyta sobie drugi list do Koryntian, żeby przypomnieć sobie, że jest trudno, ale po co to robi? Że tak jak Paweł miał trudny czas ze zborem w Koryncie, on może też czasami przeżywać trudne chwile, a robi to nie dlatego, że jest kimś sam wielkim, ale że jest tym naczyniem glinianym i tak naprawdę Bóg włożył w nim wielki skarb po to, żeby wykonał swoje dzieło. I że jego rolą tak naprawdę jest doprowadzić ludzi najdalej jak może, a później się usunąć po to, żeby oni mogli pójść dalej. Kiedy spojrzy wtedy, jeżeli przypomni sobie, kim jest i po co pełni tą służbę, właściwie zostaje mu tylko jedna myśl, jedna modlitwa. Wiecie jaka? Boże, doprowadziłeś mnie do miejsca, do którego nie doszedłbym nigdy sam. Dziękuję Ci za tą służbę, którą mi powierzyłeś. A teraz proszę Cię tylko jedno. Przygotuj i przyślij do mnie ludzi, którym te ręczniki będę mógł przekazać. Są chętni? Tydzień temu Grzegorz Boś powiedział taką ciekawą rzecz, że tego, czego brakuje mu po kazaniach, to chwili ciszy, kiedy możemy się zastanowić nad tym, co słyszeliśmy i kiedy Duch może przypomnieć nam pewne rzeczy. Myślałem sobie, okej, to bardzo mądra rzecz. Zróbmy tak przez chwilę. Spędźmy teraz chwilę w milczeniu. Możecie zamknąć oczy. I niech Duch Święty powie wam to, co On chce, żebyście usłyszeli z tego kazania. Niech przypomnie wam to, co dla was osobiście będzie teraz najważniejsze. Niech utrwali to, co powinniście zapamiętać. A ja za chwilę zakończę ten czas modlitwą. Zamknijcie oczy, pochylcie głowę, zróbcie co chcecie, ale spędźmy chwilę w milczeniu. Panie, dziękuję Ci za to, że Ty powołałeś do istnienia swój Kościół, po to, żeby on był Twoim ciałem i realizował, Panie, tą funkcję, którą Ty mu powierzyłeś. Dziękuję Ci, Panie, za to, że Ty budujesz go według swojej mądrości, dając każdemu z nas jakąś rolę do wykonania. I dziękujemy Ci, Panie, za to, że możemy być, Panie, sługami tej wspólnoty, wszyscy dla siebie nawzajem. Dziękujemy Ci za liderów, którzy pełnią, Panie, służbę w różnych dziedzinach. I prosimy Cię, Panie, abyś nam przypominał, kim jesteśmy i dlaczego to robimy. Że jesteśmy powołani do tego, żeby służyć, żeby prowadzić innych, Panie, do miejsca, do którego może nie pójdą sami, tak jak kiedyś ktoś nas tam zaprowadził. Po to, żebyśmy ostatecznie wszyscy szli naprzód, czekając dnia, kiedy Ty powrócisz. Bo umiłowaliśmy dzień, kiedy Ty wrócisz, kiedy znowu objawisz się, Panie, w swojej chwale. Naucz nas, Panie, co to znaczy być przywódcami Twojego Kościoła. Tymi, którzy są nimi obecni, tymi, których już teraz przygotowujesz i powołujesz do tej roli. I daj, Panie, żeby Twój Kościół zawsze szedł do przodu, będąc Tobie wiernym. Amen.